Panie Jezu, który z taką miłością na nas spoglądasz i który w tym opłatku ukryłeś się przed naszym wzrokiem, bo jesteś cichy i pokorny, prosimy Cię teraz. Ucz nas miłości krzyża i tej niezwykłej tajemnicy, której nie odkryłeś i nie wyjaśniłeś, tylko po prostu wziąłeś swój krzyż, a wcześniej powiedziałeś: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Panie, poślij do naszych serc swego Ducha, niech On sam uczy nas tej mądrości. Mądrości ukrytej, mądrości pokornej. Maryjo, zamykamy się w Twoim sercu i prosimy, bądź z nami teraz, tak jak trwałaś pod krzyżem Jezusa. Również wprowadzaj nas w Jego święte tajemnice. Moi drodzy, stoimy wobec największej tajemnicy, jaka jest na świecie. Pan Jezus powiedział świętej siostrze Faustynie, że rozważanie Jego męki uczy prawdziwej mądrości i ma niesamowitą wartość. Godziny, tygodnie postów i biczowania są niczym w porównaniu z jedną godziną rozważania męki Jezusa. Moi drodzy, już mija, już dobry czas, już około godziny, jak rozważamy mękę Pana Jezusa. Najpierw przeszliśmy drogą krzyżową, a później rozważamy gorzkie żale, przepiękną modlitwę, która nas wprowadza w głębie tego niesamowitego misterium, tego niesamowitego przeżycia. Powiem wam, w zeszłym roku ogłosiłem rekolekcję w Kamienicy. Znacie, niedaleko Kamienica, tutaj koło Zabrzeży. I co było niesamowitego? Ja wam powiem, że jestem 25 rok księdzem. Byłem na różnych parafiach i miejskich, i wiejskich, bo miałem ich chyba 8 już. Ale nigdzie nie spotkałem czegoś takiego jak tam. Kiedy jest ta ostatnia część gorzkich żali, rozmowa duszy z Matką Bożą, ach ja, Matka Boleściwa i tak dalej, to jest na przemian. Raz mówi dusza, raz mówi Maryja. I to, co mówi Maryja, śpiewają kobiety, a to, co mówi dusza, śpiewają mężczyźni. Na przemian. Zaczynają kobiety, potem kolejna zwrotka mężczyźni. Jest to naprawdę piękne i niesamowite. Myślę, że moglibyście spróbować za tydzień w ten sposób zaśpiewać. To jest dialog duszy z Matką Bożą. I kochani, my wchodzimy w tę tajemnicę, której tak naprawdę nie da się odkryć, tylko Pan Jezus powierza ją swoim umiłowanym. Wiemy, że są pewne rzeczy dla wszystkich, ale pewne tajemnice bliskie są tylko dla umiłowanych. Ludzie, którzy są zakochani, którzy są bliscy siebie, mają swoje tajemnice. Swoje wewnętrzne tajemnice. I tajemnica krzyża jest takim misterium, które Bóg daje umiłowanym. To znaczy, że innych jednych miłuje mniej, a drugich bardziej? Nie. Tylko ukazuje tym, którzy odpowiadają na Jego miłość. Bo ktoś Cię może kochać i tę miłość Ci okazywać. A Ty możesz tę miłość przyjąć i na nią odpowiedzieć, a możesz tą miłością wzgardzić. Możesz tę miłość odrzucić. I wiemy doskonale, najczęściej dziewczęta, które kiedyś zakochały się i została ich miłość odrzucona, czują ten ból. Największy ból i największe cierpienie to odrzucona miłość. I dlatego, moi drodzy, Jezus chce nam te tajemnice odkryć. My możemy poznać tylko pewne z zewnątrz, tylko pewne wskazówki, pewne wskaźniki. Natomiast wprawdę tej tajemnicy Jezus wprowadza każdego z nas osobiście i indywidualnie. Krzyż. My jesteśmy przyzwyczajeni, bo ten krzyż zawsze wisiał na naszej ścianie. Zawsze chodziliśmy na drogę krzyżową, rozważaliśmy mękę Pana Jezusa. Ale czym naprawdę był krzyż? Krzyż był najgorszym rodzajem szubienicy. Czasami komuś się powie takie przekleństwo, że ciebie zabić to za mało. No tak. Dla najgorszych bandytów, dla największych przestępców była zarezerwowana kara krzyża. Dlaczego? dlatego że ta kara była bardzo bolesna. Człowiek ukrzyżowany umierał długo, często 2-3 dni, męcząc się. I umierał przez uduszenie. Miał przebite ręce i nogi. Aby zaczerpnąć powietrza, musiał się podnosić do góry, co sprawiało straszliwy ból. Przylatywały muchy, bo to było w krajach, ciepłych krajach. Nie było jak się odgonić. Przybywały ptaki i wydłubywały oczy. Wydziubywały oczy. I to była straszliwa śmierć w wielkiej męczarni. I w momencie, kiedy człowiek już nie miał siły, opadał i nie miał siły złapać oddechu, wtedy umierał. Jak ktoś był silny, miał silne serce, to ta męczarnia trwała 3 dni. Teraz dlaczego Pan Jezus wybrał krzyż? Otóż dlatego, że nie było gorszej śmierci i bardziej haniebnej śmierci. Po prostu nic gorszego, nic bardziej bolesnego ludzie nie wymyślili. I bardziej poniżającego. Dla Żydów to była największa hańba. Słowo Boże mówiło: przeklęty ten, który umiera na drzewie. Zarówno na drzewie, jak ktoś się powiesi, tak jak Judasz, albo na drzewie krzyża, który był karą za najgorsze grzechy. I wiemy, że oprócz tego to było napiętnowanie ciała. Wisiały na krzyżu, jak ktoś wchodził do miasta, to widział tych ludzi, którzy wisieli nawet nieraz przez tydzień i było napisane, jaką winę poniósł. Że ktoś tam kogoś zabił, zamordował czy coś, no to wtedy było napisane i człowiek, który wchodził do miasta, wiedział, że jeżeli dopuści się takiej zbrodni, to wtedy czeka go taka kara. Więc to też miało taki znak ostrzegawczy. Ale moi drodzy, Pan Bóg już ten krzyż objawił dużo, dużo wcześniej. Cofamy się wiele tysięcy lat wstecz, kiedy Żydzi wychodzą z Egiptu. Idą na pustynię. I pomimo, że widzieli wielkie cuda, które Pan Bóg uczynił, jak wody Morza Czerwonego się rozstąpiły, jak przeszli, jak obłok Pana oddzielał ich od Egipcjan, którzy ich gonili, jak widzieli straszliwą klęskę Faraona, którzy tam się potopili w tym morzu, jedli mannę, widzieli tą opiekę Bożą niesamowitą, zaczęli szemrać przeciwko Panu Bogu i Mojżeszowi. Zaczęło im się nudzić, zaczęli się denerwować, bo coś było nie tak. I wtedy co Pan Bóg zrobił? Ukarał ich. Wysłał takie wężyki, nieduże, niewielkie wężyki pustynne, które ich kąsały. Te małe węże miały tą właściwość, że ich jad był śmiertelny. I kiedy Żydzi zrozumieli, oni od razu wyczuli, że to jest kara za ich szemranie, za niezgodę na pustynię. Bo Pan Bóg, wprowadzając ich do ziemi obiecanej, kto był w Izraelu, to wie, że ta ziemia jest najbardziej urodzajna na świecie. Jak się jedzie doliną Jordanu, to tam rosną banany, awokado, wszystko co możliwe. Tam zboże się zbiera 2 razy w roku. Tak urodzajna ziemia. Winogrona, wszystko no wspaniałe. Raj na ziemi. Ale droga z niewoli wiodła przez pustynię. Oni się nie zgadzali na tę pustynię, więc Pan Bóg wysłał na nich węże. I oni to zrozumieli, że to jest kara. I co wtedy robią? Biegną do Mojżesza i mówią: Mojżeszu, ratuj. Zgrzeszyliśmy. Zrób coś, bo wszyscy wyginiemy. I co Pan Bóg kazał zrobić? Pan Bóg kazał Mojżeszowi umieścić miedzianego węża na słupie. Zrobić słup, postawić tam węża. I czy kazał składać jakieś ofiary? Nie. Czy składać, czy kazał jakieś modlitwy odmawiać? Nie. jedną rzecz. Kiedy ukąszony spojrzał na węża, zostawał przy życiu. Czyli trzeba by było być ukąszonym przez węża i spojrzeć na ten słup, na ten znak, który Mojżesz postawił i tylko tyle. Zostawał przy życiu. Nic nie musiał robić. I my pamiętamy doskonale z katechezy, jeszcze w starym programie pamiętamy, myślę, że większość z nas według tego katechizmu starego, który już jest niestety wycofany, mieliśmy katechezę do klasy drugiej. Było wyraźnie, że ten wąż był zapowiedzią krzyża. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Co z tego wynika dla nas? Otóż, moi drodzy, tak jak już wiemy na pewno z niejednych rekolekcji, z katechezy, że wiara rodzi się ze słuchania. Czyli wiara jest taką łaską, którą daje nam Pan Bóg, która trafia do nas przez uszy i ona się w nas rodzi. Natomiast, kochani, moc wiary wynika z patrzenia. W jaki sposób modlić się przed krzyżem? Nic nie trzeba robić, tylko patrzeć. Tak jak ci ludzie, ci Żydzi, Izraelici patrzyli na tego węża i zostawali przy życiu, tak my, patrząc na Jezusa, zyskujemy moc. Bo krzyż do nas mówi, mówi milczeniem. Co nam mówi? Przede wszystkim mówi nam to, że jest, czym jest grzech i jakie są skutki grzechu. My nie widzimy często skutków grzechu, ale kiedy zobaczysz ukrzyżowanego Pana Jezusa, jak został zmasakrowany na drzewie krzyża, to to jest owoc Twojego i mojego grzechu. Bardzo wielu ludzi, aby wzbudzić sobie akt żalu za grzechy, ponieważ nie może jakoś się do tego przełamać, szczególnie jeżeli chodzi o grzechy nieczyste, to wielu spowiedników prosi, aby obejrzeli sobie scenę biczowania Pana Jezusa z filmu Pasja Mela Gibsona. Wystarczy to obejrzeć. To zrobił grzech z Panem Jezusem. Druga rzecz, o którą nam mówi, mówi, że piekło istnieje. Bo skoro Bóg Ojciec musiał tak zniszczyć i zmasakrować swojego Syna, aby nas ratować od piekła, to znaczy, że naprawdę to piekło istnieje. Byłoby rzeczą nienormalną i głupią, gdyby Bóg Ojciec pozwolił tak zniszczyć swoje dziecko, gdyby nie było takiej konieczności. To byłoby niepoważne. A więc widzimy, to nam mówi, że naprawdę piekło istnieje. Ono jest potężnym zagrożeniem dla nas. Tylko, że my często od tego uciekamy. My, księża, często boimy się mówić i nie mówimy o piekle, ponieważ wiemy, że to budzi negatywne emocje. Ale skoro w 1917 roku Matka Boża pokazała trójce dzieciaków piekło, ona się nie przejmowała tym, że pokazuje Hiacyncie, która miała zaledwie 7 lat. I ta Hiacynta była przerażona. To było tak traumatyczne przeżycie dla tej dziewczynki, że ona sobie nie mogła znaleźć miejsca. I tylko cały czas pytała, co mam zrobić, co mam zrobić. I rzeczywiście to małe dziecko podejmowało próby różne, jakieś wchodzenia w pokrzywy, ofiarowania cierpień. Przepasywało się dzieci tym sznurkiem takim, żeby im było ciężko, żeby ich uwierał. Dzieliły się jedzeniem. I w końcu Maryja poprosiła Hiacyntę, czy się zgodzi na to, aby umierać w samotności. Zgodziła się. Miała 9 lat, bo zobaczyła piekło. I aby ratować duszę od piekła, zgodziła się na to, że umierała sama, bez bliskich w Lizbonie. A więc widzimy, krzyż mówi nam, że jest piekło. I kolejna rzecz, co nam dalej mówi krzyż? Że jest miłość. Że jesteś kochany. Miłością bezinteresowną. Bo Jezus to uczynił dla ciebie zupełnie za darmo. I tylko ma jedno, jedyne marzenie. Abyś zgodził się przyjąć Jego ofiarę. Ty masz już niebo. My już nie musimy na niebo zasługiwać. Każda inna religia polega na tym, że my musimy przez jakieś postępowanie, jakieś dobre uczynki, jakieś działanie, wyrzeczenia, zyskiwać sobie jedność bóstwa, aby sobie zasłużyć. A u nas jest odwrotnie. Jezus mówi, ja wziąłem twoje grzechy na siebie. Ty nie musisz zasługiwać. Ty nic nie musisz robić, bo ja wszystko za ciebie zrobiłem. Tylko uwierz, przyjmij tę moją miłość. Oddaj mi swoje grzechy. Te grzechy mnie zniszczą, ja je wezmę na krzyż. Te grzechy mnie zabiją, a ja zmartwychwstanę i dam ci moją świętość. Dam ci moją miłość. Kochani, chrześcijaństwo polega na tym, że grzeszę, upadam. Przychodzę do Pana Jezusa, do konfesjonału i następuje wymiana. Ja Mu oddaję swój grzech. Ja Mu oddaję swoją nędzę. To wszystko, co mnie niszczy. A On mi oddaje swoją świętość i swoje zwycięstwo. I zaprasza mnie do wspaniałej przygody życia z sobą. Wspaniałej przygody bycia razem z Nim. To jest, kochani, niesamowite. Nic nie musisz robić. Wszystko masz darowane. Tylko żebyś łaskawie chciał oddać Mu swoje grzechy i przyjąć Jego świętość. Ludzie święci nie różnili się od nas niczym, grzeszyli tak samo. Tylko co robili? Przyjmowali tę miłość konfesjonale. To jest najważniejsze. Owoc krzyża to konfesjonał. Najpiękniejsza rzecz. Nie ma lepszego wynalazku jak spowiedź święta. Będę jeszcze mówił o spowiedzi świętej, bo w spowiedzi dokonuje się sąd. Kiedy ty idziesz do Jezusa, bo to nie mówisz tych grzechów do księdza, tylko do Jezusa, Jezus przez tego kapłana odpuszcza ci grzechy, to w tym momencie wychodzisz święty, ale nie swoją świętością, Jego. On odbiera twoje grzechy, bierze je na siebie, daje ci swoją świętość i ty ją bierzesz do siebie. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. I jak biedni są protestanci, jak biedni są ci ludzie, którym Marcin Luther odebrał rozpowiedź, odebrał Matkę Bożą, odebrał Komunię Świętą, że są sieroty. Zostawił tylko chrzest i Słowo Boże. Resztę zabrał. My mamy wszystko. I często lekceważymy ten dar. Dlatego, moi drodzy, miejmy tego świadomość. To, co się dzieje w konfesjonale, dzieje się w mocy krzyża. Ale jest bardzo ważna rzecz. Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, nie mówi, że musisz, ale kto chce. To jest różnica. Jezus nigdy nikogo do niczego nie zmuszał i nie zmusza. Mówi, jeżeli chcesz, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. I tu jest największy problem. Bo często, kochani, jest tak, że my mamy swój plan na życie, bo my wszystko wiemy najlepiej. I tak naprawdę powinno być Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię moje, niech przyjdzie królestwo moje, niech się dzieje wola moja. My byśmy chcieli wszystko po mojemu. I kiedy ja planuję sobie szczęście po swojemu, wtedy jest dramat. Najważniejsza rzecz, aby podjąć krzyż, to trzeba zaprzeć się samego siebie i powiedzieć, Panie Boże, dobra, Ty wiesz lepiej, co jest dla mnie dobre. Tyle. Ja mam taki plan, ale Ty, Panie, wiesz lepiej. I w tym momencie, kiedy oddajesz swoje plany na życie Panu Bogu, Przestajesz się martwić, no bo przecież jesteś ukochanym dzieckiem, żyjesz w luzie totalnym, no bo przecież wiara daje ci życie bez lęku. Wtedy niczym się nie zawodzisz. Niczym. Masz poczucie, że jesteś kochany. Pewna młoda dziewczyna, to było w Częstochowie, jakieś może 12 lat temu. Jest tam taka akademia polonijna. Jest to bardzo bogata szkoła. Jeszcze zanim nasza szkoła w Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu powstała, to tamta szkoła miała już niesamowite osiągnięcia. Podobna, prywatna szkoła. I była tam dziewczyna bardzo zdolna, która studiowała jakąś ekonomię. Coś takiego. I wiadomo, że tam ci młodzi ludzie z tamtej szkoły mieli praktyki w krajach zachodnich. W Belgii albo w Holandii, już nie pamiętam gdzie. W jakimś tam, w którymś z tych krajów. W Beneluxie w każdym razie. I było tak, że tak spasowała tym tam, że powiedzieli jej: słuchaj, kończysz szkołę, przyjeżdżasz do nas, dostajesz mieszkanie, dostajesz stanowisko, po prostu będziesz w naszym banku pracować, ponieważ znasz doskonale języki, jesteś miłą, sympatyczną osobą, robisz karierę. I słuchajcie, wszystko pięknie. Jest na trzecim roku studiów, kariera przed nią, szczęśliwa, wspaniali rodzice, wszystko cool, pięknie, cudownie. No i wybrali się pewnego razu w Tatry z młodzieżą akademicką. I tak się coś stało, że gdzieś tam ześliznęła się, uderzyła się troszkę, potłukła i uszkodziła sobie kręgosłup. Do tego stopnia, że wzięli ją helikopterem i znalazła się na wózku inwalidzkim. I koniec. Cała kariera, całe życie zrujnowane. Na początku depresja, wielkie pretensje do Pana Boga, myśli samobójcze, totalny dramat. No bo tak pięknie przedstawiająca się kariera, wszystko miało być cudownie. I trwało to jakiś czas. Aż przyszedł taki moment, kiedy ona powiedziała: dobrze, Panie Boże, zgadzam się na to. Wyrzekam się moich planów, przyjmuję to, co mi dałeś. Już nie będzie pracy w banku, już nie będzie pięknej kariery, ale zgadzam się na to. W momencie, kiedy to wszystko przyjęła, przyszedł wielki pokój i okazało się, że teraz jest bardzo szczęśliwą osobą, ponieważ pomaga takim osobom w podobnej sytuacji jak ona. Jest szczęśliwa. A kto wie, co by z nią było, gdyby pojechała tam, gdyby zrobiła karierę. Nie wiadomo, co by się z jej życiem mogło stać. Moi drodzy, aby wziąć krzyż, trzeba najpierw oddać Panu Bogu swoje życie, bo On wie lepiej, co jest dla mnie dobre. I nie bać się, że On nagle zmieni moje życie, bo On wie, co robi. On mówi ci w Słowie Bożym: jestem świadomy moich zamiarów wobec ciebie. Jestem. Koniec. I potem, jak już się zaprzemy samego siebie, to co? To dopiero wtedy możemy wziąć krzyż. Wtedy dopiero. Bo nie możesz brać krzyża, kiedy masz swój plan. Teraz to jest ważne. Co mam wziąć? Co jest twoim krzyżem? Czy jesteś w stanie powiedzieć teraz, co jest twoim krzyżem? Może to być mąż trudny. Może być trudny szef. Może być jakaś choroba. Może być coś, co jest ci ciężkie. Na przykład musisz robić coś, czego bardzo nie lubisz. Musisz zmagać się z osobą, której nie znosisz, ale musisz być codziennie koło niej. Co jest twoim krzyżem? Ja nie wiem. Ale ty musisz wiedzieć. No bo nie możesz nie wiedzieć, co masz brać. Jest taka wspólnota formacyjna, która nazywa się Neokatechumenat. Jest to grupa, to są ludzie, którzy się spotykają, żyją Słowem Bożym, to Słowo Boże rozważają, przechodzą pewne etapy. I przychodzi taki moment, kiedy podchodzą do krzyża, całują ten krzyż Jezusa i mówią, co jest Jego krzyżem. Czyli: Panie Boże, mam to i to jest moim krzyżem, zgadzam się na to i biorę. No a jeżeli ktoś nie wie, co jest jego krzyżem, to co wtedy? Nie przychodzi do kolejnego etapu. Rok powtórki. Rok formacji, modlitwy. Musisz wiedzieć, co jest twoim krzyżem. Jeżeli nie wiesz, co jest Twoim krzyżem, to co masz brać, to nie wiesz, co masz brać. To jest bardzo ważne, moi drodzy. Jeżeli chcesz iść za Jezusem, musi być krzyż. Nie ma takiej opcji, żeby krzyża nie było. Skoro idziesz za Jezusem, to On cię spotka. To może być krzyż codziennych obowiązków. To może być codziennie inny krzyż. Ale ty musisz wiedzieć, co nim jest. I musisz zakwestionować coś. Na przykład planowałeś sobie piękny wyjazd za granicę na wczasy, a tu nagle dziecko zachorowało. Koniec. I rozpacz, i dramat. A jak robi człowiek wierzący? Rzecz bardzo prosta. Panie Boże, przyjmuję ten krzyż, bo Ty wiesz lepiej, co jest dla mnie dobre. Ja nie wiem, co by mnie spotkało, ale Ty wiesz. Zgadzam się na to, przyjmuję to, rezygnuję z czasów, które sobie zaplanowałem. Koniec. I potem przyjdzie pocieszenie. Planujesz sobie studia, że pójdziesz na medycynę. Okazuje się, że jeden egzamin, drugi niezdany. Koniec. I dramat, załamka totalna, depresja i nie wiadomo co. Panie Boże, Ty wiesz, co robisz. Być może nie byłbym dobrym lekarzem. Więc skoro tak, wierzę, że Ty masz dla mnie dobry plan. Proszę Cię, prowadź mnie, biorę ten krzyż i koniec. I wtedy, kiedy ten krzyż bierzesz i umiesz się zaprzeć samego siebie, to w tym momencie masz pokój w sercu i dajesz się prowadzić Panu Jezusowi. I nagle okaże się, że dostaniesz propozycję pracy. Nagle znajdzie się ktoś, kto Cię zatrudni. Spotkasz wspaniałego człowieka, z którym się połączysz i stworzysz rodzinę. Będziesz szczęśliwy, będziesz szczęśliwa. Na tym to polega. Zobaczcie, to jest takie proste. Ale diabeł nas straszy krzyżem. To jest coś. Diabeł, pamiętajcie, będzie cię straszył krzyżem. Jest nawet taki straszny zabobon, że nie wolno nikomu dawać na przykład krzyża na imieniny. Kto się boi krzyża? No zły duch. I skoro taki lęk jest w tobie, to co to znaczy? To znaczy, że ten zły duch na ciebie oddziaływuje. Nie możesz bać się krzyża. Kiedy ty wiesz, co niesiesz i niesiesz swój krzyż, to nie ty się masz bać diabła, tylko diabeł boi się ciebie, bo ci nic nie zrobi. Nie ma do ciebie dostępu. Żadnego dostępu do ciebie nie ma. Dlatego proś Pana, aby dał ci tę łaskę. Po pierwsze, umiejętności zaparcia się siebie, czyli zakwestionowania swojego planu. To jest bardzo trudne. Ale kiedy to oddasz Panu Bogu, to zobaczysz, że On wie lepiej i On cię poprowadzi. I druga rzecz, kiedy już będziesz wiedział, co jest Twoim krzyżem, bierz go z miłością i zobaczysz. Jezus ci pomoże. Też takie niesamowite słowa są o jarzmie. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Ciekawe, czy dzieci wiedzą, co to jest jarzmo. Czy ministranci wiedzą, co to jest jarzmo? Nie wiedzą. No właśnie. Na obidze nie wiedzą, co to jest jarzmo. Tak. To już jest młode pokolenie, kochani. Ale my wiemy doskonale, ja pamiętam. Kochani, jarzmo to jest uprząż dla dwojga zwierząt. Na przykład było dwie krowy, czy tam dwa woły się łączyło w jarzmo. Jest taka obręcz drewniana i jarzmo. Bo homonto to jest na jedno zwierzę, a jarzmo jest na dwoje. Dlaczego Jezus mówi, bierzcie moje jarzmo? Co to znaczy? To znaczy, że ty nie niesiesz tego krzyża. Kiedy zaprzesz się samego siebie i weźmiesz tylko, to tak naprawdę Jezus go niesie. Dając ci swoją moc. Do wytrwania w dobrym. Do zwycięstwa nad szatanem. I w końcu do pójścia do nieba. Jest taka piękna pieśń. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Tajemnicy krzyża się trzeba uczyć. Ale tego nie nauczy się na kazaniu. Ja wam powiedziałem tylko, co macie zrobić. A Jezus was poprowadzi w tę głębię, w głębię tej tajemnicy. I będziecie doświadczać niesamowitych rzeczy. Niesamowitych działań Bożych w waszym życiu. I niech tak się stanie. Amen.